ufam, że ci, co powinni, już dotarli. Tak w ogóle to po drodze, jak tutaj jechałem, to idą piesze pielgrzymki, chyba właśnie do tego sanktuarium, do górki klasztornej. Od razu w moim sercu zrodziły się piękne wspomnienia z czasów, kiedy chodziłem co roku na piesze pielgrzymki na Jasną Górę. 20 razy chyba się naliczyłem, że byłem. Myślę, że co najmniej 20 razy. No ostatnio tak nie mam do tego za bardzo możliwości, no bo to trzeba mieć urlop w lipcu w tej diecezji, gdzie teraz obecnie posługuję, bo w lipcu wychodzi piesza pielgrzymka. Ale tak jak tu jechałem, to sobie pomyślałem, że jeżeli macie tylko taką możliwość, to przejdźcie się na pieszą pielgrzymkę, kto jeszcze nie był, a jeżeli byliście, to namawiać nie trzeba. Sami, najlepiej z rodziną, nie ma znaczenia, ale żeby mieć to doświadczenie właśnie pielgrzymowania drogi do Matki Bożej, myślę, że to wam może bardzo, bardzo wiele spraw poukładać właśnie te ileś dni, które się zmierza na Jasną Górę. Doświadczenie ciszy, ale też doświadczenie wspólnoty, radości, to jest coś, czego nam dzisiaj bardzo, bardzo trzeba. Krótka modlitwa na rozpoczęcie tej konferencji. Jeżeli możemy, to powstańmy. Chociaż już jesteście po Eucharystii wymodleni, uświęceni, Pan Jezus przebija przez wasze oczy, ale jeszcze na chwilę zaprośmy Go do naszych serc, do naszych umysłów, dusz. Prośmy Go o to, aby te słowa, które zostaną tu wypowiedziane, głęboko dotykały naszych serc. Myślę, że to będą ważne sprawy, żeby zrodziły później dobre owoce, dobre postanowienia. Zawierzmy to wszystko Matce Bożej Królującej właśnie w tym świętym miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Cieszę się, że was tutaj jest tylu. Może nie aż tylu, jak byłem informowany, że będzie, ale jest was trochę. Ale jeszcze bardziej cieszę się, że są tutaj dzieci. One zawsze były gdzieś tam bardzo ważne w tym moim kapłaństwie. Cieszę się ich radością, tym, że są tutaj razem z wami, że mają dobrych rodziców. Bo jeżeli wierzycie, kochacie Boga, to już jest bardzo dobrze dla dzieci. Ale nie wszystkie dzieci tak mają, niestety. Są dzieci, którym tego brakuje. Brakuje i wiary rodzica, czasem w ogóle brakuje rodzica, bo go nie ma, bo gdzieś wyjechał, bo gdzieś sobie poszedł i tak dalej. Czasami ten rodzic jest uwikłany w różne swoje problemy, nałogi i zamiast być tym, kto wprowadza radość, pokój w serce dzieci, to jest właśnie tym, który wprowadza konflikt, niepokój, zło i można by tutaj jeszcze bardzo wiele wymieniać. I to, co mnie najbardziej rani w moim kapłaństwie, to te wszystkie sytuacje, kiedy rozmawiam z tymi dziećmi i te dzieci mają doświadczenie obecności alkoholu w swoim domu, że jedno z rodziców albo oboje są alkoholikami, albo są pijakami, nadużywają alkoholu. I to są bardzo smutne rozmowy. Dzieci odartych z normalności, odartych z prawa do wzrastania w normalnym domu, w normalnej rodzinie. I ten problem jest niestety w Polsce bardzo powszechny. I niestety będzie tego chyba coraz więcej, patrząc na te wskaźniki, które i tak są tylko oficjalnymi danymi, a przecież rzeczywistość bywa o wiele gorsza niż to, co mówią statystyki. Wystarczy tylko mieć oczy otwarte i być trochę bliżej ludzi niż tym, który jest zamknięty w przestrzeni swojego domu i wiele nie interesuje się, co dzieje się w świecie, co dzieje się w innych domach, mieszkaniach. My jako kapłani jesteśmy blisko ludzi. Szczególnie myślę wtedy, kiedy odwiedzamy, czy to w ramach kolędy, czy też tak na co dzień prowadzimy różnego rodzaju duszpasterstwa, przygotowując dzieci do komunii, do bierzmowania. Wtedy się z nimi spotykamy, wtedy wchodzimy w ich serca, duszę i poznajemy, jakie tragedie rozgrywają się w tak wielu domach. Poznajemy to z ust samych dzieci. Jeżeli ktoś twierdzi dzisiaj, że tego problemu nie ma, to znaczy, że sam ma jakiś wielki problem, że jest ślepy, zamknięty, dorasta nie wiadomo gdzie, na jakiejś głuszy. Bo chyba w Polsce nie ma, i chyba, bo mówię na pewno nie ma w Polsce rodziny, w której przynajmniej jedna osoba nie byłaby uwikłana w alkoholizm w poważnym stopniu. Mówię tutaj o tej rodzinie, w którą zalicza się także tych dalszych krewnych, typu kuzyni, wujek i tak dalej. Przynajmniej jedna, bardzo często jest ich o wiele więcej. Często jest tak w wielu rodzinach, że większość to są osoby, które nadużywają alkoholu. I to też wynika niejako z natury tego rodzaju problemu, choroby, że ona jest zaraźliwa, że przy tych spotkaniach często niestety rodzinnych jeden zachęca drugiego do picia i tak kolejne pokolenia są włączane w ten problem. I kiedy z jednej strony mamy do czynienia z czymś niezwykle pozytywnym, to znaczy z przebudzeniem wielu ludzi, choćby właśnie wy, wojownicy Maryi, i z pragnieniem, żeby na nowo budować swoją relację z Bogiem, tak na serio, na poważnie, to z drugiej strony musimy przebić się z bardzo konkretnym komunikatem. I jako duszpasterze, i jako ci, którzy trwają w tych wspólnotach. Że jeżeli naprawdę chcemy trwać blisko Pana Jezusa, jeśli chcemy iść drogą świętości, w naszym życiu nie może być kompromisu z grzechem. Nie może być zgody na zło. I tym złem, który dzisiaj niestety wciąż jest obecny, niestety także wśród ludzi, którzy oficjalnie twierdzą, że są blisko Boga, że są w różnych wspólnotach, jest alkohol. Ci ludzie nie zgodzą się z tymi słowami, które tutaj wypowiadam, bo zaraz powiedzą, przecież nie jesteśmy alkoholikami. To, że od czasu do czasu człowiek się napije, to nie jest jeszcze problem. Ja przecież mam relacje z Bogiem, jeżdżę na różne spotkania, konferencje, dni skupienia. To, że się czasem napiję, to nie jest jeszcze problem. To jest problem, bo trzeba wiedzieć, o czym mówimy, jaka jest natura tego, co przyjęliśmy do naszego życia, co staje się powoli naszą codziennością. Największym sukcesem szatana jest wmówić nam, że nie jest problemem to, co naprawdę problemem jest. A jeżeli nie będzie problemem dla ciebie dziś, to może będzie za 5 lat, za 10, a jeżeli nie dla ciebie, to może dla twoich dzieci, dla twojej żony czy męża. Dla mnie nigdy nie było zgody na to, że kiedy spotykali się ludzie, którzy na przykład są w różnego rodzaju wspólnotach i potem, kiedy był ten tak zwany czas wspólnego świętowania, agapy, nie było mojej zgody na to, że tam pojawiał się alkohol. Dla mnie to był jakiś dysonans. Z jednej strony spotykamy się przy Bogu, a z drugiej strony nagle pojawia się alkohol. I nawet ktoś mówi, przecież to jest z umiarem, kulturalnie. Jeżeli poddajemy w wątpliwość to, że to są takie znaki, które się ze sobą kłócą, z jednej strony znak obecności Boga, a z drugiej strony właśnie alkohol. Jeżeli ktoś nie widzi, że tutaj coś nie pasuje, to znaczy, że jeszcze chyba nie jest na tej właściwej drodze duchowej, że jeszcze nie zbliżył się do Boga tak, jak powinien. Co więcej, coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się osoby, które też są blisko Boga, są katolikami, nawet niestety bywają, że to są osoby duchowne, które będą broniły prawa do tego, żeby właśnie nie robić problemu z tego, że się człowiek czasem napije. Ostatnio też bardzo głośna dyskusja na temat przyrzeczeń dzieci pierwszokomunijnych dotyczących abstynencji do 18 roku życia. Pojawiły się osoby, które mówiły, że to jest niepotrzebne, że po co to jest, że to jest wymuszanie na dzieciach jakichś niepotrzebnych spraw. Czy niepotrzebnych? To ja mam tutaj bardzo poważne wątpliwości. Bo dzieci na tym etapie doskonale wiedzą, co jest źródłem problemów w ich domach albo na ulicach w Polsce. Tutaj dzieci ślepe nie są. Więc jeżeli są to osoby, które są blisko Boga i twierdzą, że nie ma problemu i tak dalej, nie czepiajmy się. To jak mówię, żyją chyba gdzieś pod jakimś kloszem. Zbyt daleko od ludzi, zbyt daleko od tych problemów, o których będziemy mówić. Chciałbym w tej części, którą teraz podejmę, odnieść się do pewnych spraw, które decydują o tym, że tego alkoholu jest o wiele za dużo wśród nas. Chciałbym odnieść się do historii rozpijania narodu, który wprost słynie z nadużywania alkoholu. Mam tu na myśli Rosję, wcześniej Związek Radziecki. Tam bardzo wyraźnie widać, jak to wszystko postępowało. Chciałbym o takich sprawach wam opowiedzieć, ale też pokazać, że właściwie to mówimy o czymś, co też dotyczy naszego kraju. W co weszliśmy, nad czym się nie zastanawiamy, nie podejmujemy refleksji i zbyt szybko to zaakceptowaliśmy. Być może trzeba byłoby się cofnąć może do lat 50., może 60., ale na pewno do czasów kardynała Stefana Wyszyńskiego, o którym jeszcze dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć pod koniec, który mówił, że znakiem prawdziwego katolika, znakiem osoby prawdziwie oddanej Maryi ma być całkowita trzeźwość, ma być abstynencja. Po tym mamy być rozpoznawani jako chrześcijanie, jako katolicy. Dlaczego? O tym za chwilę się przekonamy. A więc, kiedy słyszymy Rosja, to kojarzy nam się morze wódki. Hektolitry wypijanej wódki przez każdego obywatela Rosji. W chwili obecnej te oficjalne statystyki mówią, że na jednego obywatela Rosji, wliczając młodzież, dzieci, rocznie przypada około 18 litrów czystego spirytusu. To są oficjalne dane, być może nawet one są wyższe. W Polsce to jest około 12%, więc też nie mamy się czym chwalić. To też jest o wiele za dużo. Jak mówią dane, wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, już 8-10 jest znakiem degeneracji narodu. Jeżeli są takie wskaźniki, że to już naród jest na stopniu degeneracji, a co dopiero 11 czy 12% na jednego obywatela. Ale tak zawsze nie było, że w Rosji pito zawsze, wszędzie. Nie. Praktycznie do początków XX wieku w Rosji nie było alkoholu. 95% młodzieży do 18 roku życia w ogóle nie piło alkoholu. 90% kobiet i 47% mężczyzn tak samo. Do początku XX wieku praktycznie alkoholu w Rosji nie było. Z prostego powodu. Ci, którzy tam byli naukowcami, którzy mieli cokolwiek wspólnego z medycyną, bardzo szybko udowodnili, że to jest po prostu trucizna, że nie powinno się pić coś, co nas truje. I wtedy nie było z tym nawet dyskusji, bo na drodze zwykłej obserwacji człowieka pod wpływem alkoholu można było się przekonać, że nie jest to coś, co człowiekowi służy. Nikt z tym nie dyskutował. Jednak właśnie też od początku XX wieku te wskaźniki zaczęły się bardzo szybko zmieniać. Alkohol zaczął pojawiać się i wśród ludzi, i w domach, i w zakładach pracy, niestety. Po prostu stał się modny. Dlaczego tak się stało? Ponieważ były z tego pieniądze, państwo miało z tego pieniądze. Wręcz nawet zarzucano oficjalnie, niektórzy pisarze to robili, niektórzy dziennikarze, a nawet przedstawiciele Dumy, że państwo celowo rozpija własny naród, żeby ratować budżet. Tylko że bardzo szybko też obliczono, że straty finansowe spowodowane na przykład przestępstwami pod wpływem alkoholu czy spowodowane wypadkami znacznie przewyższają zyski. Więc zauważono, że pijaństwo zagraża narodowi, zagraża zdrowiu narodu. I dlatego już w drugim dziesięcioleciu XX wieku w Rosji powstał bardzo silny ruch antyalkoholowy. Nazywał się Stowarzyszenie Zwolenników Trzeźwości, do którego należeli przede wszystkim ludzie wykształceni, a więc nauczyciele, lekarze, naukowcy, nawet ludzie z otoczenia monarchy, ale też zwykli robotnicy i wieśniacy. Jednak sprzeciwiały im się potężne siły. W 1911 roku przedsiębiorca baron Ginzburg oświadczył: z dostaw wódki dla państwowych sklepów monopolowych i z przemysłu alkoholowo-tytoniowego zyskuję więcej złota niż ze wszystkich moich kopalni. Dlatego państwowy monopol spirytusowy trzeba za wszelką cenę chronić i uwiarygodnić w oczach opinii publicznej. A więc sprawdza się to powiedzenie. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. I starano się zachęcać do spożywania alkoholu. Zachęcać przede wszystkim przez uwiarygadnianie pseudobadań naukowych. Przeznaczono na to gigantyczne środki finansowe, żeby udowodnić konkretnie co? Że spożycie szklanki wódki na dzień jest nieszkodliwe dla zdrowia. Starano się pozyskać naukowców, którzy by udowodnili to jako fakt naukowy. Próbowano w te badania, w cudzysłowie oczywiście, wciągać poważnych naukowców. Jeden z nich o nazwisku Pawłowow napisał: Instytut stawiający sobie za główny cel udowodnienie nieszkodliwości spożywania alkoholu nie ma prawa bezkarnie tytułować się i uważać za naukowy. A więc jednak nie zabrakło uczciwych naukowców, którzy stanęli po stronie prawdy. I tak ta presja opłaciła się. Na kilkanaście lat do Rosji wróciła trzeźwość. Skutki były wymierne. Nagle okazało się, że wzrasta wydajność w przemyśle, że spada liczba pożarów wywołanych przez ludzi pod wpływem alkoholu, że spada liczba wypadków przy pracy, że spada przestępczość popełniana pod wpływem alkoholu i ta ostatnia spadła prawie że do zera. Ale ten stan trwał bardzo krótko, już w 1923 roku. Oczywiście pod wpływem lobby producentów alkoholu, ale także władz, zdjęto zakaz produkcji napojów spirytusowych. Tym niemniej, te 10 lat względnej trzeźwości wystarczyło, by wyrosło pokolenie ludzi, którzy po prostu w piciu alkoholu nie widzieli sensu. Niestety jednak rozpijanie tego narodu trwało w najlepsze. Już w latach 50. państwo planowało włączyć do budżetu tak zwane, jak pisano, pijane pieniądze. I tak do tego pijanego budżetu budowano nowe zakłady produkujące wino, piwo. Według planów produkcja alkoholu miała szybko rosnąć. Żeby tak było, trzeba było też nadal zachęcać ludzi do picia alkoholu, wbrew temu, że i oni nawet zauważali, że to jest ruina dla nich samych, dla ich zdrowia, dla ich małżeństw i tak dalej. Upowszechniano modę na picie i najskuteczniejszym środkiem, który miał w tym względzie duże w cudzysłowie zasługi, stało się kino. Powstało wiele filmów, w których przedstawiano atrakcyjność picia. Alkohol niemalże wylewał się z ekranów. I tak spożycie alkoholu w Rosji wzrosło w błyskawicznym tempie. Z 5 litrów czystego spirytusu na osobę w latach 50. aż do 11 litrów na osobę w latach 80. Co to znaczy 11 litrów na osobę? To jest 55 butelek czystej wódki na rok na każdego mieszkańca Rosji. 55 butelek czystej wódki na rok na każdego mieszkańca. To są poważne sumy. Dochody dla budżetu państwa były kolosalne. Produkcja jednej butelki wódki wynosiła około 15-20 kopiejek, a sprzedawano ją za 3 ruble i 65 kopiejek. Na początku lat 80. łączny dochód ze sprzedaży alkoholu wyniósł zawrotne 56 miliardów rubli rocznie. A więc po prostu opłacało się państwu utrzymywać ten stan. Czy opłacało się? No właśnie. Niekoniecznie. Dramatycznie wzrastała przestępczość spowodowana pijaństwem. Zwiększyła się śmiertelność i zachorowalność. Nastąpił spadek wydajności pracy. Pojawiały się wypadki częstej absencji z powodu pijaństwa. Wypadki drogowe z tego powodu. Zatrzymania w więzieniach. Wzrosły koszty leczenia alkoholików. Kraj trawiły pożary spowodowane w wyniku pijaństwa. Gwałtownie wzrosła liczba dzieci, sierot zabranych alkoholikom. Według wyliczeń ekonomistów pośrednie i bezpośrednie straty w wyniku alkoholizmu przewyższyły trzykrotnie dochody. A więc jeżeli chwalono się tymi 56 miliardami rubli rocznie, no to koszty tych 56 miliardów wynosiły grubo ponad 150 miliardów. Żaden interes. Co więcej, w latach 80. w Związku Radzieckim rocznie z powodu alkoholizmu umierało ponad 700 tysięcy ludzi. I w tej liczbie są ci, którzy zamarzli w wyniku upojenia, utonęli, spadli z wysokości, spłonęli w wywołanych przez siebie pożarach, zginęli w wypadkach komunikacyjnych, potrąceni przez samochody itd. Do tego też trzeba doliczyć niemałą liczbę ludzi, którzy zginęli niosąc im pomoc. Przy spożyciu alkoholu w ilościach 5 litrów czystego spirytusu na osobę w skali państwa uzależnionych można mówić co najmniej już w milionach. Nie ma zatem osoby, która w jakiś sposób nie odczułaby skutków tego problemu. I najbardziej niestety odczuwały te skutki dzieci. Dzieci, które rodziły się w rodzinach alkoholików. W latach 80. w Związku Radzieckim było już około 3,5% dzieci z poważnymi odchyleniami w rozwoju fizycznym i intelektualnym. 13% dzieci miało udokumentowane odchylenia niedorozwoju umysłowego. Oznaczało to, że co szóste dziecko było poważnie upośledzone. To oczywiście są oficjalne dane, co oznacza, że prawdziwe dane zostały objęte ścisłą tajemnicą państwową. I tak jak powstawały nowe fabryki wyrobów spirytusowych, tak powstawały coraz to nowe szkoły dla upośledzonych dzieci. W regionie Omsk w latach 60. były 2 takie szkoły, a 20 lat później już 19 takich szkół. W rejonie Donieck w 1960 roku były tylko 4 szkoły, 20 lat później już 38. Na Litwie w 1980 roku było, przepraszam, w 1960 roku było 12 szkół, a w 1980, 20 lat później już 56. Zaledwie 20 lat kraj stał się narodem opóźnionych umysłowo. I to też potwierdza nauka. Już wówczas naukowcy, lekarze radzieccy dowodzili, że alkohol wypity przez mężczyznę około 3 miesiące przed poczęciem odbija się na zdrowiu fizycznym, a w szczególności w zdrowiu psychicznym jego potomstwa. Jeśli mężczyzna zaprzestał picia alkoholu, to po 3 miesiącach następuje pełna regeneracja jego nasienia. U kobiet niestety tak nie jest. W jajnikach kobiety znajduje się zapas komórek jajowych na całe życie kobiety, które formują się jeszcze przed jej przyjściem na świat. Komórki jajowe są najdłużej żyjącymi komórkami organizmu. Osłona jajników praktycznie ochrania je przed wszystkimi szkodliwymi substancjami, za wyjątkiem spirytusu etylowego. Spirytus etylowy, będąc wspaniałym rozpuszczalnikiem, przenika do wnętrza jajnika i poraża część komórek jajowych, z których mogą być poczęte dzieci. I tak z każdą butelką alkoholu wzrasta procent porażonych komórek i wzrasta prawdopodobieństwo, że zapłodniona kiedyś zostanie komórka jajowa zatruta, uszkodzona przez alkohol wypity przez matkę. Oznacza to przyjście na świat dziecka z poważnymi odchyleniami umysłowymi lub fizycznymi. Niemal 14-20% z nich umrze przed pierwszym tygodniem życia. 20% dzieci na 100 tysięcy urodzonych urodzi się z poważnymi wadami serca. Setki tysięcy ciąż skończy się poronieniem. Prawdopodobieństwo urodzenia chorego dziecka jest związane po prostu z tym, ile kobieta wypiła do momentu poczęcia. W końcu przyszło twarde zderzenie się z rzeczywistością, nawet w takim kraju jak Związek Radziecki. I tak 17 maja 1985 roku po skali protestów społecznych spowodowanych i powszechną biedą, ale przede wszystkim skutkami alkoholizmu w tym kraju, ówczesne władze zostały wręcz zmuszone do ogłoszenia tak zwanej suchej ustawy, to znaczy ustawy o walce z pijaństwem i alkoholizmem. I tak w przeciągu jednego roku obowiązywania tej ustawy spożycie alkoholu z 11 litrów na osobę spadło do około 4 litrów, co oczywiście odbiło się na wskaźnikach demograficznych w pozytywny sposób. Wzrosło spożycie śmiertelnych podróbek, to fakt. Ale i tak śmiertelność związana ze spożyciem alkoholu spadła w sumie o 56%. Śmiertelność spowodowana nieszczęśliwymi wypadkami spadła o 36%. Ilość samobójstw o 41%. I tak ustawa antyalkoholowa spowodowała spadek zgonów o 500 000 w ciągu roku. W latach 1985-88, czyli w latach obowiązywania tej ustawy, urodziła się też rekordowa liczba dzieci. O 1,5 miliona więcej niż w przeciągu ostatnich lat. To był absolutny rekord w skali kraju w okresie 30 lat. Niestety kryzys cen ropy z końca lat 80. XX wieku spowodował pogłębiający się kryzys gospodarczy w Związku Radzieckim i znowu zaczęło wzrastać niezadowolenie społeczne. W 1988 roku Michaił Gorbaczow podjął decyzję o uwolnieniu produkcji napojów spirytusowych, aby ratować budżet państwa. Oczywiście kosztem rozpijania własnego narodu. Alkoholizacja nie uchroniła Związku Radzieckiego, który rozpadł się. Wraz z rządami Jelcyna, prywatyzacją, produkcja alkoholu przeszła w prywatne ręce. Alkohol z nową siłą zalał sklepy, kioski, centralną telewizję. Na nowo pojawiły się reklamy alkoholu, filmy, seriale zawierające sceny zachęcające do picia. A wszystko to wbijało się w świadomość rodaków, jego własnych rodaków, mieszkańców Rosji, jako tradycję, jako normalny styl życia. W 1996 roku poziom spożycia alkoholu w Rosji sięgnął rekordowych 16 litrów czystego spirytusu na obywatela. Kraj napełnił się dosłownie milionami dzieci, których wychowywała ulica, które uciekały od rodziców, alkoholików. Jeszcze większa liczba dzieci była zaniedbana. I tak pamiętam właśnie świadectwa misjonarzy, którzy pracowali w tamtym kraju, czy w krajach satelickich wokół Związku Radzieckiego, byłego Związku Radzieckiego, opowiadali dramatyczne historie o tych dzieciach, zupełnie opuszczonych, którymi nikt się nie interesował. A to działo się dosłownie za naszą granicą. W latach 90. liczba dzieci toksykomanów wzrosła 3-krotnie, a liczba dzieci narkomanów 18-krotnie. I w latach 90. średnia życia mężczyzny w Rosji to było około 57 lat. W 90% przypadków śmierć mężczyzny zmarłego przed 50. spowodowana była alkoholem. Pod koniec lat 90. 7 milionów kobiet i dziesiątki milionów dzieci w Rosji skazanych było na samotne życie z powodu przedwczesnej śmierci małżonka i ojca. Od strony demograficznej oznacza to tylko jedno – bezdzietność i wymieranie kraju. Już w 1992 roku umarło 300 tysięcy więcej ludzi niż się urodziło, a rok później już 700 tysięcy, a w kolejnych latach ponad milion. Dla porównania Turcja, kraj, w którym spożywa się około 1,5 litra spirytusu na osobę rocznie, tam przyrost ludności to około 1 000 000 rocznie. W Rosji, tam gdzie spożycie jest około 15-18 litra na osobę, ubywa około od 800 tysięcy do 1 miliona rocznie. A więc wskaźniki są bardzo konkretne. W ostatnich latach, i to twierdzą chyba ludzie na całym świecie, zamykano w domach, niszczono gospodarki całych narodów z powodu mutacji wirusa grypy, a wciąż milczy się o realnym zagrożeniu, które corocznie zabija miliony ludzi na całym świecie. Ludzie nawet w Rosji, przynajmniej ci, którzy myśleli, wiedzieli, że taka sytuacja trwać nie może, że trzeba na nowo wskrzesić modę na trzeźwość. I tak powstał w 2009 roku projekt antyalkoholowy, nazywał się Wspólna Sprawa. Twórcy czy założyciele tego projektu wyprodukowali dwa filmy. Jeden pod tytułem Alkoholizm dziecięcy, drugi Napijmy się. Ich działania spotkały się z bardzo konkretnym, bardzo pozytywnym odzewem wielu ludzi w Rosji, ale też ten ruch został bardzo szybko wyhamowany. I tak jeden z założycieli tego ruchu w szerokim wywiadzie powiedział tak. Projekt nasz spotkał się z wdzięcznością setek tysięcy ludzi, jednak został zdjęty z anten publicznej telewizji bez słowa wyjaśnienia. Powstawały nowe filmy, Żaden z nich jednak nie doczekał się emisji. W to miejsce wciąż z kanałów telewizyjnych sączą się bajki, że picie to nasza narodowa tradycja. Oswajanie ludzi z alkoholem zaczyna się już od dziecka. Dzieci już w przedszkolu wiedzą, jak należy po dorosłemu świętować. Pod koniec szkoły podstawowej ponad 90% dzieci ma już za sobą doświadczenie picia alkoholu. Jak to możliwe, że do naszych szkół przychodzą dzieci, które są abstynentami, a kończą szkołę jako pijący? Odpowiedź jest prosta, mówi dalej. Pod koniec lat 50. XX wieku obywatelom sowieckim zaczęto opowiadać jakoby naukową teorię kulturalnego picia. Zwolennicy tej teorii zapewniali, że głosi ona umiejętność picia, ale nie upijania się. Po wprowadzeniu tej teorii do powszechnej świadomości moich rodaków, ilość alkoholików tylko przez 20 lat wzrosła 11-krotnie. Tajemnica jest prosta, mówi dalej ów człowiek. Już ponad 100 lat temu wielkie uczone umysły stwierdziły, że spirytus etylowy, będący podstawą dowolnego alkoholu, jest substancją narkotyczną. Dlatego też określony procent ludzi zaczynających w cudzysłowie kulturalnie zażywać legalny narkotyk, tak czy siak wstąpi do grupy pijaków i alkoholików. Czy zajmie to dużo czasu? Przy czym z pokolenia na pokolenie procent alkoholików rośnie. Francja, kraj, który zawsze podawano nam jako przykład kulturalnego picia, w przeciągu praktycznie całego XX wieku utrzymywał w dziedzinie spożycia alkoholu pierwsze miejsce na świecie. Poważne problemy demograficzne we Francji tworzą już jej nowe problemy. W miejsce wymierających Francuzów przychodzą nowi obywatele, którzy ustanawiają we Francji swoje porządki. Teoria kulturalnego picia w praktyce zajmuje się tylko tym, że przyucza do picia alkoholu tych, którzy jeszcze nie piją, a w pierwszej kolejności dzieci. Od dzieciństwa zabrano nam wolny wybór, podsuwając nam tak zwany pseudowybór. Pseudowybór to znana psychologom technika, którą można także stosować przy wychowywaniu dzieci. Dla przykładu, chcecie, aby wasz syn czy córka pomógł wam posprzątać mieszkanie. Nie dajecie im wyboru, sprzątać czy nie sprzątać, ale dajecie pseudowybór, czy woli odkurzać podłogi, czy ścierać kurze, wynosić śmieci, czy myć podłogę. Wariantu odmowy mu nie przedstawiacie. Tak samo jest z alkoholem. W Rosji system wychowywania zbudowany jest następująco. Od dziecka ostrzega się nas, że alkohol mogą spożywać jedynie dorośli i w oczach dziecka picie alkoholu postrzegane jest jako przywilej dostępny tylko dorosłym. A kiedy dziecko dorasta, przedstawia mu się dwa warianty wyboru. Albo być pijakiem i alkoholikiem, albo pijącym kulturalnie i umiejętnie. Trzeciego wariantu nie ma. Wybór jest już dokonany za was i określony. Wszyscy wybierają drugi wariant i chcą się stać pijącym kulturalnie i umiejętnie. Oczywiście, że istnieje trzeci wariant, ale o nim nikt nie mówi. Jest nim normalna, prawdziwa trzeźwość. A jak działa alkohol na człowieka? Nie ma w organizmie ani jednego organu, ani jednej tkanki, ani jednej jego części, która nie doświadczałaby zgubnego wpływu alkoholu. Do niedawna dzieci i młodzież naszego kraju zajmowały przez dziesięciolecia pierwsze miejsca na międzynarodowych konkursach i olimpiadach matematyczno-technicznych. Dziś, mając o wiele gorsze warunki kształcenia, trzeźwi Chińczycy zajmują pierwsze miejsca we wszystkich międzynarodowych olimpiadach z fizyki i matematyki. Tyle jeżeli chodzi o tą historię rozpijania Związku Radzieckiego, Rosji. Zauważmy przede wszystkim prywata, troska o ten tak zwany budżet państwowy, który jak wiemy i tak szedł przede wszystkim na utrzymanie władcy, jego otoczenia i prywatne interesy, szczególnie prywatnie tych oligarchów, którzy dorobili się potężnych, niewyobrażalnych majątków na rozpijaniu swoich rodaków. To jest właśnie owoc blokady informacyjnej, owoc przemiany kulturowej, która zaistniała w tym kraju. Już nie trzeźwość dla dobra narodu, tylko te tak zwane kulturalne picie. Kulturalne picie, które jednak kończyło się pijaństwem. Jak zauważył właśnie ów człowiek, 11 11-krotnie wzrosła liczba pijących w momencie, w przeciągu 20 lat po wprowadzeniu teorii umiejętności picia. I to niestety jest to, co dzieje się w Polsce. Wciąż jako kapłan spotykam się z ludźmi, którzy tłumaczą, że to nie o to chodzi, żeby upijać się, tylko żeby kulturalnie pić. To jest najczęstszy argument. To jest 95% ludzi, którzy tak mówią. To nie o to chodzi, żeby się rozpijać, ale żeby pić kulturalnie. Jak my bardzo jesteśmy pod wpływem tej właśnie teorii. Jeżeli tak kulturalnie pijemy, to skąd tylu alkoholików i pijaków w naszym kraju? Dlaczego te procenty, to jest około 11-12%, mówi się, że po pandemii to jest znacznie więcej, bo na pewno nie był to czas, kiedy ludzie byli zamykani w domach, którzy tracili dosłownie wszystko, pracę, środki na utrzymanie. To nie był czas, który sprzyjał im, sprzyjał zdrowiu psychicznemu, wręcz sprzyjał temu, żeby rozpijać jeszcze bardziej tych, którzy byli słabsi. A więc na pewno te wskaźniki w Polsce są o wiele gorsze. Nie mówimy jeszcze o tym, że Polska przez długie lata była pod rzeczywistym wpływem Związku Radzieckiego i że wiele problemów, które dotyczyły tego kraju, dotyczyło wręcz na sposób lustrzany także Polski. A dodatkowo jeszcze problem picia napotykał na sprzyjający grunt. To było przede wszystkim doświadczenie traumy powojennej pokolenia pamiętającego wojnę, które niestety uciekało przed tymi wspomnieniami, stresami z tamtego czasu, uciekało w alkohol. To także problemy dorosłych dzieci wychowywanych w niepełnych rodzinach, to również są efekty strat powojennych. Wielu dorosłych wzrastało w domach bez ojców, bez matek, bo po prostu oni ginęli na frontach. I właśnie te dzieci były pierwszymi ofiarami alkoholu. I to jest właśnie to pokolenie lat 60., 70., 80. tych alkoholików, którzy znowu nie potrafili stworzyć normalnych domów i rodzin dla dzieci. Może właśnie dla was, dla pokolenia, które tutaj jest. I to idzie przez pokolenia. Obecne raporty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które uwzględniają 52 kraje świata, stawiają Polskę na jednym z czołowych miejsc, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. Te dane, które akurat udało mi się uzyskać z tych raportów, one pochodzą z 2018 roku, czyli jednak sprzed pandemii. Te dane świadczyły, że na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu, co oznacza, że co najmniej raz w miesiącu upija się 35% dorosłych. Raz w miesiącu upija się 35% dorosłych. Ponad 1/3 Polaków. Do 2050 roku, nie wiem, czy słychać mnie, bo mam wrażenie, że mikrofon padł. Lobby producentów monopolowych wycisza mi mikrofon. A teraz? I co ja mam począć teraz? Drzeć się nie będę, bo takiego głosu nie ma. Mam jeszcze dzisiaj pojechać do Niepokalanowa i jak ochrypnę tutaj, to powiedział ksiądz, coś pił. A ja jestem abstynent od urodzenia. Naprawdę? No tu pana słychać, mnie nie słychać. Raz. Jeszcze raz? No ale jak jest tutaj taki, to działa. Ten też działa? Raz.
Ten powinien działać.
Mały problem, ale jakoś sobie musimy z tym poradzić. Ten też nie działa? A teraz trochę lepiej. No dobrze, jakoś będziemy się starali. Ale i tak już powolutku lądujemy, ale jeszcze parę zdań. Może w międzyczasie się naprawi ten właściwy mikrofon. Do 2050 roku szacuje się, że z powodu chorób i urazów spowodowanych piciem alkoholu średnia długość życia Polaka skróci się około 1,5 roku. I to jest jeden z wyższych wskaźników w Unii Europejskiej. Tak więc poniekąd już dziś musisz podjąć decyzję, co chcesz zafundować swojej rodzinie, swoim dzieciom. Szybką śmierć swoją, czy współmałżonka i wczesne sieroctwo własnych dzieci, czy też właśnie będziesz w stanie być przy nich jak najdłużej, cieszyć się, jak dorastają, obserwować ich dorosłość, ich małżeństwa, swoje własne wnuki. Od ciebie, od twoich decyzji zależy dzisiaj wszystko. I oczywiście, czy to będzie obserwacja na trzeźwo, czy niestety pod wpływem, jak to czyni wielu naszych rodaków. I teraz właśnie chciałbym wrócić do postaci prymasa Stefana Wyszyńskiego. On był nazywany apostołem trzeźwości. Warto przytoczyć parę nauk, które wygłosił na ten temat. Oczywiście nie będę ich tutaj odczytywał. Myślę, że można łatwo je znaleźć w internecie. Ale jakby chciałbym tutaj zwrócić uwagę na parę takich głównych myśli, które powtarzały się w jego nauczaniu. To, na co bardzo często kładł nacisk, to uświadomić swoich rodaków, że alkoholizm to klęska wychowawcza. Klęska społeczna, gospodarcza i narodowa. I kraj, w którym jest on obecny, świadczy to po prostu o słabości tego kraju, w którym te wskaźniki są tak wysokie. Już w latach 1930-1939 na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym poruszał problem abstynencji jako właściwej postawy katolika i właśnie przez całe jego kapłaństwo, biskupstwo, prymasostwo bardzo często wracał do tej myśli. Kiedy kierował diecezją lubelską, zależało mu na tworzeniu bractw trzeźwości. Z inicjatywy Episkopatu Polski pod jego przewodnictwem organizowano krucjaty, rekolekcje, konferencje i miesiące trzeźwości. Z tego ostał się w Polsce miesiąc sierpień jako miesiąc trzeźwości, ale jak to wygląda w praktyce w naszym katolickim kraju, myślę, że wszyscy dobrze wiemy. Dla prymasa Wyszyńskiego sprawa trzeźwości to przede wszystkim była sprawa walki o godność człowieka. On doskonale wiedział, że człowieka, którego chce się upodlić, to po prostu wystarczy tylko rozpić. I doskonale wiedział, że są siły za granicami Polski, którym zależy, żeby odebrać Polakom już nie tylko wolność, bo Polacy jej wtedy nie mieli, ale także i godność. W jednym z listów do kapłanów, konkretnie z 30 października 1978 roku, pisał, że alkoholizm i pijaństwo same w sobie są grzechem i źródłem wielu innych grzechów, których konsekwencją jest osłabienie i rozpad podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Prymas wiedział, że brak trzeźwości jest podstawowym wrogiem rodziny i narodu. Apelował o kulturę świętowania, o wprowadzanie trzeźwych obyczajów. No i właśnie, kultura. To nie apelował o kulturalne picie. On apelował o trzeźwość, abstynencję. I przede wszystkim z tym apelem zwracał się do młodych. Pouczał, że picie alkoholu, szczególnie przez młodych ludzi, to czy to wróciło, działa, żyje? Nie działa, nie żyje. Czyli jednak, dobrze, okej. Czyli będziemy jednak z tym się dalej tu męczyli. I pouczał młodych, że picie alkoholu jest oznaką przede wszystkim słabości charakteru, tchórzostwa, a trzeźwość to znak dojrzałości charakteru, samodzielności, dynamizmu i męstwa. Dobrze byłoby właśnie z tym przedzierać się do młodych ludzi, wśród których niestety cały czas jest obecna moda na picie. Wtórował mu jak najbardziej święty Jan Paweł II. Tutaj byli, zresztą jak we wszystkich sprawach dotyczących dobra narodu, byli bardzo zgodni ze sobą. Jan Paweł II w swoich pielgrzymkach często przypominał rodakom, aby być wolnymi, aby być... Teraz to ani jeden, ani drugi nie działa. No popatrzcie, co się tu dzieje. Tak, działa. Jak będzie źle, to zaproszę was tutaj, usiądziecie sobie przy tych kwiatkach i będziecie słyszeć wszystko. Ale już kończę, także... No, a może to są znaki, że mam kończyć? To mówcie od razu. Kiedyś tak było w jednej parafii, że jak miałem kończyć, to tam kościelny cyk, cyk, co chwilę tak cyk robił. Także. Jan Paweł II bardzo często mówił o tej trzeźwości, bo doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak jesteśmy zniewoleni. I teraz właśnie bardzo ważna rzecz, to już takie moje dopowiedzenie, zniewolenia, o tym się dzisiaj dużo mówi, o modlitwach uwolnienia i tak dalej. Nieraz ludzie przychodzą, mają jakieś swoje problemy duchowe, swoje albo w rodzinach i tak dalej. I proszą, niech się ksiądz nade mną pomodli, niech ksiądz tutaj odprawi jakieś egzorcyzmy, poświęci, pomodli. Ileż razy ja miałem ochotę powiedzieć, jeżeli wiedziałem, że tam jest problem alkoholu, ludzie, najpierw z tym zróbcie porządek. Jak z tym zrobicie porządek, to żadne egzorcyzmy nie będą potrzebne. Albo jeszcze inaczej sprawę stawiając. Może przyjść do twojego domu 100 egzorcystów i codziennie odprawiać egzorcyzm. Jeżeli z twojego domu nie zniknie wódka, piwo, wino, obojętnie co, to żaden egzorcyzm nie pomoże. To jest źródło problemu. W przypadku każdego zniewolenia musi zniknąć to, co jest źródłem grzechu. Tego po prostu w domu być nie może. I nie ma tutaj żadnego kompromisu. Jan Paweł II zdawał sobie z tego doskonale sprawę, dlatego przypominał, szczególnie w czasie swojej pielgrzymki i jednej z homilii na Jasnej Górze, wołał do przedstawicieli swojego narodu, do swoich rodaków. Trzeźwi bądźcie, czuwajcie. I jak doskonale zdajemy sprawę, jest to fragment jednego z listów Pawłowych, gdzie jest rozwinięte, bo diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Jan Paweł II ponadto zauważył, że źródłem tej tendencji do picia, alkoholizmu jest przede wszystkim słaba kondycja duchowa człowieka oraz jego powierzchowny, czyli nieodpowiedzialny stosunek do życia. I proponował zawierzenie swojego życia Matce Bożej, zaproszenie ją do swojego życia. Powiedział, że to serce, które zostanie przed nią otwarte szczerze, ono zostanie przez Maryję przyjęte, umocnione, że ona w to serce wleje otuchę do walki ze słabościami. Szczególnie zwracał uwagę na potrzebę dawania Matce Bożej dzieci, młodzieży. To, co go najbardziej bolało, to właśnie moda na picie i alkoholizm wśród młodych ludzi, wręcz moda na pijaństwo. Wielu mówiło, że słowa papieża są zbyt rygorystyczne, zbyt kategoryczne, ale nikt nie mógł jednemu zaprzeczyć, że były to słowa, które wynikały z prawdziwego zatroskania o losy naszego narodu. I z drugiej strony wiedziano, że on nas doskonale zna. Zna nasze narodowe słabości, rozumie naszą polską mentalność. Doskonale wiedział, że wielu tych, którzy piło, pije dlatego, bo źle się czują we własnym zniewalanym narodzie. Przynajmniej jeszcze do roku 89, choć obecnie wcale lepiej nie jest. I z jednej strony... wiedział, jak Polacy chcą wyzwolić się spod panowania wrogów, a z drugiej strony, jak sami siebie zniewalają przez nadużywanie alkoholu. Powtarzał też, że źródłem wchodzenia w tego rodzaju niebezpieczeństwa, jak alkoholizm czy narkotyki, jest egzystencjalna pustka, czyli wzrastanie bez Boga, bez modlitwy, bez życia duchowego. To jest także brak wartości moralnych, czyli jakichkolwiek zasad. Mówimy o czymś, co jest teraz bardzo powszechne. Że alkoholizm i narkomania wśród młodych ludzi bierze się także z niewiary w samych siebie. Ale jak oni mają wierzyć w samych siebie, skoro nie ma przy nich tych, którzy by tę wiarę mogli wlać? Wiarę w nich samych. Najczęściej to są właśnie ojcowie czy matki. Ileż dzieci wzrasta dzisiaj w rozbitych rodzinach. I także zauważał problemy tych, którzy usiłują wydostać się z nałogów, ale ich otoczenie niestety temu nie sprzyja. Tak więc wskazywał na Matkę Bożą. Wskazywał na potrzebę pracy nad sobą. Wskazywał na potrzebę tworzenia tych trzeźwych przestrzeni, trzeźwych wspólnot. Oby wojownicy Maryi byli właśnie taką wspólnotą. Ja was bardzo zachęcam do trzeźwości, do abstynencji. Ofiarujcie Panu Bogu ten dar. Może to będzie właśnie ta najważniejsza rzecz, decydująca już nie tylko dla ciebie, ale dla innych, dla otoczenia, twoje świadectwo. Dziękuję, ja nie piję, jestem abstynentem. Ono wiele znaczy. Ja to mówiłem przez całe życie w wielu miejscach. I parę razy usłyszałem, dziękuję za to. Dziękuję za to świadectwo. Ono jest ważne, ono jest potrzebne. I za dużo tego zła i w rodzinach. I niestety także między kapłanami, wśród duchowieństwa. Za dużo tego zła wśród dzieci, wśród młodzieży. Bardzo ważne są te postawy abstynenckie. Jeżeli mamy przekonać młode pokolenie do budowy trochę lepszego kraju, a przede wszystkim kraju wolnego, to musimy zaczynać właśnie od siebie. I proszę, abyście nigdy nie zwątpili w te inicjatywy, które właśnie wywodzą się od kardynała Wyszyńskiego, typu, że dzieci składają przyrzeczenie abstynencji. One są bardzo ważne. Przestańcie mówić, czy dawać sobie wmawiać, że dziecko jest nieświadome jeszcze wtedy, że nie wie, czego, co przyrzeka. Ono jest bardzo świadome, ono wie, co przyrzeka. Ja sam pamiętam doskonale, co wtedy przyrzekami było. Byłem temu wierny. Tym bardziej, jeżeli tak wiele dzieci ma tak blisko siebie doświadczenie przemocy związanej z alkoholem, czy tych wszystkich skutków, negatywnych skutków obecności alkoholu w rodzinie. Dzieci doskonale wiedzą, z czym to się wszystko wiąże. Więc właśnie ta ich ofiara czystego serca może przez Boga być szczególnie przyjęta i Bóg może dać im szczególnie dużo łaski, aby wytrwali w tej trzeźwości. Mi to dał. Współpracowałem z tą łaską i się to mi opłaciło. Po ludzku mi się to bardzo opłaciło. Oby właśnie i takie postanowienie były w was obecne. Zachęcajcie do tego swoje dzieci. Rozmawiajcie z nimi na ten temat. Nawet z takimi małymi, jakie tutaj są. Jeżeli widzą coś na ulicy, co je niepokoi, co związane jest z alkoholem, jest to okazja do katechezy na ten temat. O kilku słów, zdań zachęta, żeby pomodlić się za tego biednego człowieka, który uległ temu złu, ale też, żeby samemu w to wszystko nie wchodzić. Ale niech nigdy jego rodzice niech nie będą tymi, którzy są tym antyprzykładem. Właśnie tym najgorszym wspomnieniem, które jak koszmar wraca później przez lata, przez całe życie. Mój ojciec pił, moja matka piła, oby tak się nigdy nie stało. Udało się dobrnąć do końca z perturbacjami, ale może tak właśnie miało być, bo zawsze tak jest przy ważnych tematach. Pomódlmy się w takim razie i prośmy Matkę Bożą o błogosławieństwo dla tych decyzji, które myślę są dzisiaj w naszym kraju tak bardzo potrzebne. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo wam dziękuję za obecność, za to zasłuchanie.